No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym. Jest późna noc, ledwo żyję, nie ukrywam. Strasznie nie chce mi się nagrywać. Wiem, że to nie jest dobry początek podcastu, ale mówię wam po prostu jak jest. Ale nie chodzi o to, co nam się chce, czego nam się nie chce. Chodzi o to, co jest potrzebne i co jest dobre. A mam wrażenie, że potrzebne i dobre jest nagranie dla was tego odcinka. Więc zaciskamy zęby, spinamy poślady, proszę mi wybaczyć to wyrażenie, i bierzemy się do roboty. Czyli podcast musi do was polecieć bez względu na to, w jakim człowiek jest stanie. No to lecimy. Na początek oczywiście, kochani, jak zawsze parę komentarzy od was, które mam nadzieję wam sprawią jakąś radość. Mnie sprawiły już je, kiedy je czytałem. Zacznijmy od Natalii, która pisze tak. Słuchamy z mężem, wracając z niedzielnej wycieczki, na tylnym siedzeniu nasz 3-letni cud przekrzykuje ojca, udając syrenę wozu strażackiego. No to urwis. Piękna, rodzinna niedziela za nami, choć były momenty, że ten cud chcieliśmy zostawić w zagrodzie z kozami. Serdecznie pozdrawiam, Natalia. Natalko, absolutnie rozumiem, ja dzieci lubię, ale tak mniej więcej na 3 minuty, dlatego prawdopodobnie nie mam swoich, bo bym nie dał rady i na pewno bym w zagrodzie z kozami zostawił. A słyszałem w ogóle jakiś czas temu takie świetne zdanie od rodziców, tylko takich, którzy mają takie już starsze dzieci, w sensie nastolatków, i którzy czasem mówią mi tak: ojcze, my te nasze dzieci naprawdę kochamy, ale zupełnie ich nie lubimy. I to rozumiem, naprawdę czasem można mieć takie przeświadczenie. Tak czy siak, chwała Bogu, żeście małego z kozami nie zostawili. Edytka z kolei pisze tak. Moja przyjaciółka w komentarzu pod tym odcinkiem dała wyraz swemu oburzeniu, jak ojciec mógł nie słyszeć o wąwolnicy. I ja to oburzenie podzielam. Rzeczywiście, kochani, było wiele tam takich komentarzy, które wyrażały swoje oburzenie, że nie znam wąwolnicy i Matki Bożej stamtąd. Edyta pisze dalej. To oczywiście żart. Ale jak będzie ksiądz przejazdem między Nałęczowem a Kazimierzem, to zapraszamy do naszej małej lubelskiej Częstochowy, a my z przyjaciółką chyba musimy porozmawiać z naszymi księżmi i może się uda, wiedząc jaki ksiądz jest zajęty, za powiedzmy 5 lat zaprosić na jakieś rekolekcje. Tymczasem niech Matka Boża Kębelska błogosławi księdzu i wszystkim languściakom. Otóż, moja droga, ja bardzo chętnie zaproszenie przyjmę. Z terminami nie jest tak źle. Rzeczywiście, jeżeli chodzi tam o Wielkie Posty i Adwenty, to pierwsze są wolne za jakieś 4 lata. Ale takie poza tymi okresami, to spokojnie w ciągu 2 lat, nawet może czasem krócej, bo coś tam wypadnie, się da. Więc wcale nie są takie odległe te terminy. Jeżeli rok, dwa, to nie są odległe terminy. Tak czy siak, pozdrawiam wąwolnicę. Greta z kolei pisze tak. Ojcze Adamie, to chyba Pan Bóg przez Ciebie do mnie przemówił. Dość. Od ponad roku karmię się trupem, a tu trzeba zamknąć i iść dalej, chociaż cały czas nie potrafię pogodzić się z odrzuceniem. Kochana Greto, absolutnie dość i trzeba pójść dalej. W ogóle jest bardzo ciekawe, że bardzo wiele było takich Waszych komentarzy pod tym ostatnim odcinkiem, gdzie mówiłem, że trzeba po prostu w pewnym momencie powiedzieć dość. I ja takich odcinków oczywiście nagrałem już wiele, ale mam wrażenie, chociaż czasem tak sobie mówię, Boże, znowu o tym samym gadam, że właśnie tak potrzeba, bo to do ludzi jakoś dociera po prostu we właściwym czasie. Ktoś tego potrzebuje teraz, ktoś tego będzie potrzebował za 2 miesiące, więc przestaję się martwić tym, że tematy ciągle wracają, bo tak ma być, no. Każdy ma swój czas, kiedy do niego muszą różne rzeczy dotrzeć. Z kolei Ludzik Lego pisze tak. O tej godzinie to, Adaśko, udzielasz chyba ślubu w Grecji, czyli pewnie tego słuchałeś w zeszłą niedzielę, bo widziałem na Instagramie krótki filmik, gdzie jesteś i po co, i mam nadzieję, że na wesele też cię zaprosili i że dobrze się będziesz bawił. Pozdrawiam langustowych ludzików. Edit. Pisałem to w połowie historii, a na koniec już to powiedziałeś. Dokładnie. Koniec tydzień temu byłem w Grecji w niedzielę i rzeczywiście udzieliłem pięknego ślubu. Bardzo to była piękna uroczystość i też potem wesele. Tylko musiałem potem niestety wcześniej rano wstać, żeby wrócić do Polski, ale bardzo, bardzo się cieszę z tego dnia. To był piękny ślub naprawdę w tej Grecji. I jeszcze jeden komentarz, ostatni od Judytki. Tak przypuszczam po nazwie konta. Judytka pisze tak. Historie są fajne, ale zalatują malizną. Komu jeszcze mało? Ojcze Adamie, Wnoszę protest oraz demonstrację oraz strajk przeciwko maliźnie oraz rzadziźnie historii. Za rzadko i za mało, a poza tym to w ogóle same plusy. Pozdro ze Szwecji. Ja ci dam. Kochani, jak policzyłem, to ja nagrywam po prostu prawie 30 odcinków tygodniowo zazwyczaj. Tam zależy oczywiście, czy jest vlog, czy nie ma vloga i tak dalej, czy pojawiają się inne filmy. Ale nagrywam po prostu prawie 30 odcinków tygodniowo. Weźcie, dajcie spokój, co? Proszę mi to nie mówić o maliźmie, o maliźnie i o rzadziźnie. Nie ma żadnej malizny i rzadzizny. Uważam, że i tak za dużo tego wszystkiego jest. Ale no właśnie, cóż się dla was nie robi. Kochani, tyle tego wstępu, tyle komentarzy. Zapraszam na historię, czyli najpierw czołóweczka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Basi, co w dniu ślubu została porzucona. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moje drogie mordeczki. Dzisiaj, kochani, jestem w ogóle teraz na rekolekcjach w Nysie, kiedy tego słuchacie. W sensie, czekajcie, słuchajcie tego w niedzielę, tak, czyli jeszcze jestem w Nysie w ogóle, na rekolekcjach. I dzisiaj właśnie taka dziewczyna przyszła po rekolekcjach wieczorem i mówi: czy ja mogę do ciebie powiedzieć szczęść Boże mordo? Mówię: oczywiście, że możesz. Bardzo lubię to powitanie, więc można do mnie mówić szczęść Boże mordeczko i mordo. Kochani, przepraszam za rozproszenie, ale jakoś tak mi się po prostu pokojarzyło. Moi drodzy, zapraszam na historię. Wydaje mi się, że chyba kiedyś jakaś historia troszeczkę podobna była. Oczywiście to nie jest ta historia, bo ta całkiem niedawno przyszła. No ale historia będzie dramatyczna, jak się łatwo już domyślić, po tytule. Posłuchajcie proszę tej historii, którą Basia mi wysłała. Drogi ojcze Adasiu, z tej strony Basia Barbara. Długo zastanawiałam się, czy napisać do ciebie i przedstawić swoją potłuczoną historię. Myślałem sobie, że ta historia nie jest w sumie w niczym ciekawsza od innych. Ale po odsłuchaniu ostatniej historii doszłam jednak do wniosku, że będzie to dla mnie dobre podsumowanie, zakończenie i uwolnienie się od tych wszystkich negatywnych emocji, które mi towarzyszą. Być może też ktoś odnajdzie podobieństwa do swojej sytuacji i wyciągnie lekcje z moich, niestety, błędów. Ale może od początku. Pochodzę z religijnej rodziny. Rodzice należący do oazy rodzin od maleńkości uczyli mnie i moje rodzeństwo relacji z Bogiem. Co niedzielę wspólne chodzenie do kościoła, modlitwa, rekolekcje. W szkole też zawsze otaczałem się dobrymi ludźmi, mocno związanymi z kościołem, stąd moje wielokrotne pielgrzymki na Jasną Górę, przynależność do KSM-u, z holi parafialnej i ogólnie bliska zażyłość z parafią, do której należała cała moja rodzina. Potem nadszedł czas wyjazdu na studia. Zmiana znajomych, natłok nowych obowiązków, ale ja nadal starałam się modlić i żyć w zgodzie z Bogiem i nauką Kościoła. Niestety, do czasu. Zawsze marzyłam o wspaniałej miłości. Widziałam relacje moich rodziców. W tym roku mają 40-lecie małżeństwa, a wciąż zachowują się jak zakochani nastolatkowie. Wciąż pałają do siebie wielką miłością, a swoją relację umacniają dzięki obecności Boga w związku, czyli wspólna modlitwa, dialogi małżeńskie, rekolekcje. Naprawdę chciałam dla siebie dokładnie tego samego. Szczęśliwej relacji i oddania drugiej osobie. W głowie miałam wszystko poukładane. No wiecie, najpierw para, potem narzeczeństwo, ślub, dzieci, dom. Wspaniały scenariusz, tylko kompana zbrodni było jeszcze brak. Aż pewnego dnia spotkałam tego, jak mi się wydawało, idealnego kandydata. Wspaniale nam się rozmawiało, czas mijał mi przy nim niesamowicie szybko, ogólna tak zwana chemia. I tak się spotykaliśmy kilka miesięcy, ja w skowronkach, szczęśliwa, w związku, o jakim marzyłam. Aż pewnego dnia dowiedziałam się, że ten mój wspaniały partner mnie oszukał. No dobra, może nie oszukał, ale po prostu zataił jakże dla mnie istotną informację. On jest po rozwodzie. No jak to mnie oszukał, jak oszukał? Weź Basia w ogóle, co ty tutaj się tutaj krygujesz? Oczywiście, że zostałaś oszukana. Okazało się, że był ślub kościelny, była żona. Na szczęście w tym wszystkim nie było dzieci, ale i tak mój świat oczywiście zawirował. Myślałem sobie, że to jakiś koszmarny żart. No ale niestety to była gorzka prawda. Chcąc żyć w zgodzie z sobą i wiarą, postanowiłam zakończyć ten związek. I zakończyłam. Rozum wygrał z moim sercem. No dobra, na miesiąc wygrał. Po miesiącu, nawet już nie pamiętam jak do tego doszło, ale nasz kontakt się odnowił. Powoli zaczynałam zatracać swoje postanowienia. Zacząłem oddalać się od Boga, zacząłem sobie tłumaczyć, że przecież nie ma w tym wszystkim nic złego. Owy, nazwijmy go M, zapewniał mnie, że walczy jak lew o unieważnienie małżeństwa, że on też chce, żeby wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Opowiadał mi, czego to nie robi, żeby to uzyskać. A ja w tym wszystkim widziałam nadzieję i z tą nadzieją żyłam 7 lat. No to walczył jak lew, rzeczywiście. W międzyczasie M mi się oświadczył, a ja czując presję otoczenia, no bo przecież wszystkie moje koleżanki już się hajtają i zakładają rodziny, zaczęłam dopuszczać do siebie myśl po prostu o ślubie cywilnym. Wiadomo, pojawiały się różne problemy. Parę razy moje zaufanie było wystawiane na próbę. Jakieś takie podejrzane wiadomości, ukrywane powiadomienia z różnych aplikacji, jakieś dziwne wyjścia, takie tajemnice. Nieraz podejmowałam decyzję o rozstaniu, naprawdę. Ale potem on swoimi słowami zawsze potrafił mnie tak zaczarować i przekabacić na swoją stronę, że no właśnie. Z perspektywy czasu wiem już, że był naprawdę doskonałym manipulatorem. Wzloty i upadki, no ale ten związek i tak trwał i trwał, aż w końcu zaczęłam myśleć, że najwyższa pora to zalegalizować, no bo przecież lata lecą, presja wzrasta. Co zabawne, unieważnienie udało się uzyskać, naprawdę. Przyszedł czas na walkę o pozwolenie na wstąpienie w nowy związek małżeński. Muszę tutaj dodać, że ja nigdy w tych wszystkich załatwieniach nie brałam udziału. Mimo, że wielokrotnie proponowałam swoją pomoc, to M twierdził, że nie chce mnie tym obarczać i martwić, bo to jest jego piwo i on musi je wypić. Tutaj mam taki wtręt. Ty, kochana, jakie pozwolenie na wstąpienie w nowy związek małżeński? Jeżeli stwierdzono nieważność tamtego pierwszego, to jest kawaler, po prostu, który jest kawalerem. Ty jesteś panna i tutaj to naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego załatwiania. Więc on tutaj coś tutaj już się działo. Słuchamy dalej. Ja głupia wierzyłam w te wszystkie jego zapewnienia. W końcu, jak tego pozwolenia nie było i nie było, jakiego pozwolenia? I cały czas wyskakiwało coś nowego, podjęliśmy w końcu decyzję o ślubie cywilnym. Zaczęliśmy wszystko załatwiać, to znaczy ja zacząłem wszystko załatwiać, a ten mój M to jedynie czasem wyraził swoją opinię. Na początku mnie to bardzo irytowało, ale potem doszłam do wniosku, że przecież to są takie babskie sprawy, babskie załatwienia, więc może nawet lepiej, że się nie wtrąca, bo ja sobie przynajmniej tak po swojemu wszystko zrobię, będzie tak, jak sobie wymarzyłam. Znaczy, dobra, nie jak sobie wymarzyłam, tylko jak sobie zmodyfikowałam te moje pierwotne, dobre marzenia. No i wszystko było ustalone, goście zaproszeni. Ja oczywiście w międzyczasie przestałam chodzić do kościoła, bo i po co. Przestałam się modlić, bo i po co. Tłumaczyłam sobie to tym, że to jest chore, że ta cała instytucja kościoła to mnie denerwuje, że człowiek chce dobrze, chce żyć w zgodzie z przykazaniami, chce uzyskać to pozwolenie. Jakie pozwolenie? A Kościół tylko robi problemy i nam to utrudnia. Już słyszę te komentarze ojca, że mnie ojciec kopnie w dupę, przesiedą. Dobra, ojcze, wiem, to byłoby słuszne. Sama próbowałam sobie wkręcić tłumaczenia dla tej nowej sytuacji. Mniej więcej miesiąc przed ślubem w naszym związku naprawdę zaczęło się wszystko walić. Coraz częstsze kłótnie, zobojętnienie na drugą osobę, głównie z jego strony. Wieczne pretensje, moje rozmowy, moje prośby o zmiany były jak grochem o ścianę. Kilka razy w ciągu tego miesiąca miałam myśli, że to naprawdę nie ma sensu. Że przecież tak nie można żyć. Że przecież skoro już przed ślubem jest jak jest, no to kurczę, co będzie potem. No ale wtedy znów włączało się to moje tłumaczenie, że może to kwestia stresu przed ślubem. Włączyła się też presja pod tytułem, a co by ludzie powiedzieli, gdybym to teraz odwołała? Przecież wszystko już załatwione, gotowe, suknia wisi. Kilka dni przed ową sobotą już się nie widzieliśmy. Te dni w ogóle to były pełne kłótni i wątpliwości. Mnóstwo niedopowiedzeń, pretensji i zarzutów. I teraz uwaga, uwaga. Aż w ową sobotę, kiedy stałam w butach, gotowa do wyjścia na makijaż i fryzurę za kilka godzin ślub, dostałam od M wiadomość. Chyba nam nie wyjdzie, nie będziemy razem szczęśliwi. No brawo. Moje serce się zatrzymało. Ale jak to? Wszystko gotowe, zapłacone, zamówione, jak to mówią, woły pobite, a tutaj taka wiadomość. Moje serce rozpadło się na milion kawałeczków, bo jak źle nie było, to ja naprawdę go i tak jakoś tam kochałam chyba. A przecież w każdym związku pojawiają się schody. Jak ja kocham te wasze wytłumaczenia. Wybaczcie to już ode mnie. Po rozmowie z rodzicami, wypłakaniu w ciągu 10 minut morza łez, podjęłam decyzję, że odwołujemy ślub. No bo przecież nie mogę brać ślubu z takim przeświadczeniem, że nie będziemy razem szczęśliwi, jak to mi napisał w dniu ślubu. On oczywiście za chwilę pożałował tej wiadomości i dzwonił, że przeprasza za te słowa. Prosił, żeby niczego nie odwoływać. Ty co za mózg ma w ogóle gość, że myśli, że po takich słowach to można nie odwołać. Że on nie wie, czemu to napisał, no ale było już za późno. Ja się na niego zamknęłam, chwała Bogu, bo tak bardzo mnie zranił. Przez kolejne 8 miesięcy cały czas do mnie pisał, dzwonił, prosił o spotkanie, przepraszał, zapewniał mnie o swojej miłości, tłumaczył to swoje zachowanie. Ja natomiast starałam się znowu wrócić do Boga, odbudować te relacje. Wspierali mnie w tym bardzo moi rodzice. W ogóle, muszę to napisać, ale mam najwspanialszych rodziców. To jak oni mi pomogli poukładać sobie wszystko na nowo, jestem im za to ogromnie wdzięczna. Brawo w ogóle rodzice. Na nowo zaczęłam się modlić, rozmawiać z Bogiem. Niestety pewnego dnia, nie mogąc już znieść tych wszystkich wiadomości od M, w końcu uległam jego błaganiom i umówiłam się z nim na spotkanie. Chciałam mu powiedzieć prosto w twarz, żeby dał mi w końcu spokój. No ale niestety jak się spotkaliśmy, to znowu się odezwało moje serce, on się tłumaczył, a ja próbowałam na nowo w niego uwierzyć. No i postanowiłam, że dam mu szansę. Nie mogę, bo przecież nieraz tak jest, że jak ludzie coś kogoś stracą, to dopiero wtedy sobie uświadamiają, jak to było dla nich ważne, no i ile stracili. Wiem, słyszę ojca komentarze. Bardzo mi się podoba, Wasiu, jak ty wiesz, jak ja to skomentuję. Mam nadzieję, że się nie obrażasz na te moje głupie śmiechy, ale sama się z tego śmiejesz, widzę, bo to mi ciągle uśmieszki w tekście wysyłasz. Wiem, słyszę ojca komentarze. To dobrze, bo nie muszę ich mówić, skoro je słyszysz. Oczywiście tym razem chciałam, żeby to wszystko wyglądało zupełnie inaczej, bliżej Boga. Więc ponownie zaczęłam naciskać na zdobycie tego pozwolenia. To pozwolenie to jest jakiś enigmatyczny dokument, o którym Watykan nie słyszał. On wydawał się zupełnie inny. Wydawało się, jakby zaczął nad sobą pracować, w wielu kwestiach się zmienił. Ja w międzyczasie modliłam się o Bożą opatrzność, bo wiadomo, że serce się cieszyło, ale mój rozum miał wiele wątpliwości, czy warto drugi raz wchodzić do tej samej rzeki, wiedząc, jak to wcześniej wyglądało. No, twój rozum nie był głupi. Ta druga szansa trwała może miesiąc, aż pewnego dnia, siedząc z nim w jednym pomieszczeniu, naocznie zobaczyłam i dowiedziałam się, że będąc ze mną, on równocześnie flirtuje z inną dziewczyną. To był po prostu cios jak w twarz. Zdenerwowałam się nie na żarty, wyrzuciłam go z mieszkania i zakończyłam tę farsę. Jezu, chwała Bogu. Uświadomiłam sobie, że te wszystkie poprzednie razy, kiedy miałam wątpliwości, to były słuszne. A ja się po prostu tyle razy dawałam urobić. Nie chcę nawet myśleć, ile razy musiał mnie perfidnie oszukać. Nadal nie rozumiem, jak można być tak dwulicowym, skąd się to w ludziach bierze i jak takie osoby są w stanie spojrzeć sobie w lustro. W tym momencie jestem wdzięczna Bogu. Dziękuję za to każdego dnia. Dziękuję za to, że czuwała nade mną Boża opatrzność, albo jak to ładnie mówi moja babcia, palec Boży. Dziękuję, że nie doszło do tego ślubu, a w ponownej próbie tak szybko wyszło wszystko na jaw. Modlę się za M, bo ten człowiek ewidentnie nie jest dojrzałym osobnikiem, mimo że na karku ma już prawie 40, który no niestety widzi tylko siebie. Starałam się tę historię opowiedzieć w miarę zwięźle, a i tak mi chyba nie wyszło. Nie, Monia, całkiem jest naprawdę całkiem do rzeczy, w sensie bardzo zwięźle. Nie wspominałam o wielu pobocznych wątkach, ale mam nadzieję, że sens został zachowany. W głowie mam natłok myśli i wspomnień. No cóż, taka to moja potłuczona historia, jak mnie zostawiono w dzień ślubu. Mam nadzieję, że udało mi się wyciągnąć z tych wszystkich wydarzeń dużo lekcji i kiedyś faktycznie zbuduję prawdziwy, bliski Bogu związek. No chyba, że Pan Bóg ma dla mnie inny plan. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Basia. Basieńko. Basieńko, oczywiście muszę to powiedzieć, masz piękne imię, bardzo piękne imię, bo moja mama była Basia, w sensie jest, no tylko już nie tutaj z nami, więc Basie są mi bardzo, bardzo bliskie, zresztą znam bardzo wiele bardzo fajnych Baś. Więc Basiu, po pierwsze, serdeczne Ci składam dzięki za wysłanie tej historii, dziękuję naprawdę. Mam nadzieję, że tak jak napisałaś, to napisanie jej, to wysłanie jej, to ułożenie tego w jakąś całość da ci jakąś wolność od tego, bo tak rzeczywiście czasem jest, że trzeba pewnego rodzaju napisać coś. Czasem jak na przykład ktoś do mnie przychodzi z jakąś taką niedokończoną relacją, to czasem jak nie ma możliwości spotkania się albo spotkanie jest po prostu złym pomysłem, to właśnie proszę, żeby ktoś napisał taki list, żeby ktoś sobie to sam, że tak powiem, w tekście wszystko podsumował. I to naprawdę czasem pomaga, że człowiek to zobaczy w takiej pewnej całości, napisze kropkę, postawi kropkę i dzięki temu może pójść dalej. Basienko, tutaj komentarza dużo nie potrzeba, bo zresztą sama to wszystko widzisz, nie? I dobrze to skomentowałaś na końcu. Basiu, tak, największym mi problemem jakby podstawowym, oczywiście pomijam te wszystkie twoje wkręty, te wszystkie twoje wytłumaczenia, te wszystkie twoje cudowne usprawiedliwienia, to jest niewiarygodne, jak my potrafimy sobie po prostu racjonalizować nasze złe wybory i nasze rzeczy, które po prostu na tysiąc sposobów biją czerwone alarmy, a my się i tak oszukujemy. To oczywiście, że Basieńko, miałaś do czynienia z absolutnie niedojrzałym mężczyzną, nie? Kochani, niedojrzałość tutaj jest pokazana w wielu warstwach, nie? Człowiek, który nie potrafi podjąć pewnych decyzji przez długie lata, który nie potrafi przeprowadzić pewnych procesów, które da się przeprowadzić, który też tu, widać to łatwo, jakby wymyśla różne rzeczy, których nie ma jako przeszkody, nie, po to, żeby coś odwlekać. Koniec, jestem w ogóle teraz na bieżąco z tym bardzo, tylko nie będę wam o tym dużo mówił, bo sami to, mam nadzieję, poczytacie. Jak wam mówiłem, napisałem nową książkę. Ona w tej chwili jest już w redakcji, będziemy ją niedługo drukować, w listopadzie się ukaże, ukaże się prawdopodobnie właśnie razem z Kartkownikiem, ale jest już jakby w procesie drukowania prawie, że teraz jeszcze jest redagowana. Książka, która się nazywa Poradnik antyzwiązkowy. Koni, trochę to mi się wzięło właśnie z tych waszych różnych historii, kiedy czytam o tych wszystkich waszych pomyłkach, o tych wszystkich waszych błędach, zresztą takich filmów też już sporo nagrałem. I to będzie taki zbiór, no właśnie, poradnik antyzwiązkowy, czyli o wszystkim, co można zrobić, żeby sobie popsuć związek. Jest tam wielki rozdział w tej książce o niedojrzałości mężczyzn, niedojrzałości kobiet. Jak czytam właśnie o tym M, no to to jest jego opis, nie, z tej książki. Właśnie brak podejmowania decyzji, niekonsekwencja, niestałość, oszukiwanie, odkładanie i tak dalej. Zauważ, to jest jedna bardzo ważna rzecz, Basieńko, nie? W tym procesie bycia z nim, kiedy się zgodziłaś właśnie na bycie, na początku tego oczywiście nie wiedziałaś, to jasne, ale potem się dowiedziałaś, że ktoś nie jest stanu wolnego, że ktoś ma już żonę. Jak się potem okazało, okej, małżeństwo było nieważne, ale jakby po pierwsze to trwało, tak, jego załatwianie tego 7 lat, jak sama piszesz, a ty czekałaś, przepraszam, że tak powiem, jak głupia, w kółko i w kółko i w kółko, a potem jakby pozwoliłaś też, żeby on sam coś niby załatwiał, a on tak naprawdę nic nie załatwiał, bo też nie było czego załatwiać, to jakby to jest taki moment, kiedy zobacz, rozpoczął się taki proces takiego powolnego odchodzenia od Pana Boga, nie? Kochani, zawsze powinniśmy mieć taką czerwoną lampkę, że jeżeli w wyniku bycia z kimś, jeżeli w wyniku podejmowanych decyzji, podejmowanych wyborów życiowych, tracimy kontakt z Panem Bogiem, to natychmiast powinna nam się zapalać lampka, coś jest nie tak. Co innego, kiedy oczywiście byliśmy daleko od Pana Boga, nie, wtedy tej lampki nie zobaczymy, bo się od niczego nie oddalamy, bo już byliśmy daleko. Ale w twoim wypadku, zobacz, Basieńku, to jest bardzo piękna historia. Masz fantastycznych rodziców, nie, tak jak sama piszesz, z bardzo piękną ich miłością, którzy też bardzo ci pomogli. W ogóle, drodzy rodzice, chwała wam za to. Jak ja wam dziękuję, żeście byli dla swojej córki, nie? Jakby miałaś całe zaplecze, że tak powiem, bycia z Panem Bogiem, nie? Jeżeli, kochani, wchodzicie właśnie w jakąś drogę życiową, czy to w bycie z drugim człowiekiem, czy w jakąś pracę i widzicie, że w wyniku tego, co robicie, krok po kroku, to nie są oczywiście radykalne decyzje, one są zawsze takie, wiecie, malutkimi kroczkami, ale krok po kroku nagle tracicie gdzieś Pana Boga, przestajecie się modlić. Kochani, to jest ewidentny znak, no właśnie, że to, co robicie, no zabija w was prawdę, zabija w was coś pięknego. Bo gdyby to było dobre, gdyby to było Bogu miłe, gdyby to było coś, co służy wam, to was by to nie odciągało od Pana Boga. Człowiek zawsze, kiedy sobie racjonalizuje złe wybory, złe decyzje, no to musi się oszukać i w ten sposób po prostu zamyka swoje serce na Pana Boga. I to jest bardzo piękny, to pokazany proces. Jak ty przez te właśnie lata się nagle odsuwasz, nie? Basieńko, bardzo się cieszę również, tak jak i ty, że do tego nie doszło i ta tragiczna sytuacja, ta tragiczna sobota, oczywiście nie wyobrażam sobie, jak to musiało być trudne, ale chwała Bogu, że w ogóle wydarzyło się coś takiego trudnego, nie? Że ta cała niedojrzałość tak naprawdę to uratowała cię przed tym, nie? Bo właśnie dlatego, że on był taki niedojrzały, napisał ci ten fatalny SMS, nie? W ten dzień ślubu. To wynikało totalnie z jego niedojrzałości, po prostu z jego skoncentrowania na sobie. Ale tak naprawdę chwała Bogu. No bo oczywiście to byłby tylko ślub cywilny, ale mimo wszystko, nie? Nie, mimo wszystko. Basiu, dziękuję ci za tą historię. Dziękuję za to, jak to pięknie ten proces, szczególnie tego właśnie oddalania się od Pana Boga opisałeś. A jeżeli będziecie chcieli o tym wszystkim poczytać, kochani, to zapraszam już niedługo właśnie w listopadzie na tą moją nową książkę. Tam będzie takie kompendium wiedzy, bo zebrałem po prostu wszystko, co wiem o błędach w zawieraniu małżeństwa, w byciu z drugą osobą, w postawach, które robimy względem niej, które to wszystko psują. Tak naprawdę to będzie po prostu zbiór waszych historii potłuczonych. Oczywiście to nie jest, tam nie są żadne historie, tylko po prostu pokazuję konkretne postawy i konkretne wybory, ale tak naprawdę to, no właśnie, kompendium, które się wzięło z waszych tych wszystkich potłuczonych historii, wy moje nieboraki. No właśnie, kochani, bo ledwo już patrzę na oczy naprawdę. Mam nadzieję, że ta historia wam się przyda. I mam nadzieję, że będzie komuś, tak jak to Basia mówiła, pomocna, bo może jesteście gdzieś w podobnej sytuacji. Zadajcie sobie pytanie, czy bycie z kimś was od Boga oddala? Nie mówię, że to jest oczywiście jedyny, wiecie, probierz, ale on jest ważny. I oczywiście, jeżeli jest tak, że cię od Boga nie oddala, to też nie od razu oznacza, że ten związek na pewno jest super, żeby to było jasne. Ale jeżeli cię oddala od bycia z Bogiem, jeżeli widzisz, że na przestrzeni lat czy miesięcy, w wyniku bycia z kimś, jesteś od Boga coraz dalej, od Kościoła coraz dalej, to masz ewidentny znak, że coś się dzieje bardzo niedobrego. Warto sobie o tym pomyśleć. Kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie, bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, życzę wam pięknej nocy. No i miejcie się najlepiej na świecie. Może do zobaczenia też gdzieś. Czekać za dzisiaj. Dzisiaj jest niedziela, czyli jestem jeszcze w Nysie, kiedy wy tego słuchacie, ale jutro, czyli poniedziałek i wtorek, będę w Złotorii. To jest gdzieś pod Toruniem. Jak ktoś w tych okolicach, zapraszam na rekolekcję do Złotorii. Kochani, wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem. Pa, pa.